Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. A przy telefonie łączymy się Marek Surmacz, radny Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
No, witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Próbujemy połączyć się z Mirosławem Marcinkiewiczem, wiceszefem Sejmiku z Platformy Obywatelskiej. Mamy małe kłopoty techniczne, więc mam nadzieję, że nam się to uda, ale zacznijmy od nowych obostrzeń, bo część firm zamknięta, część działa. A co z tarczą antykryzysową, dopytują się przedsiębiorcy? Dlaczego Sejm nie pracuje?
No, tarcza antykryzysowa zarządzana jest w tej chwili przez premiera. Wczorajszy komunikat wyraźnie o tym świadczy. Propozycje finansowe, które są złożone i zaproponowane, dotyczą przecież wielu segmentów wsparcia, umorzenia poprzednich subwencji, na przykład tarczy finansowej, wydłużenie programu tarczy finansowej, pokrycie częściowe kosztów leasingu, wsparcie bezpośrednie takie, jak pochwalali przed kilkoma miesiącami przedsiębiorcy, bo to wsparcie, czy bez tego wsparcia, trudno raczej byłoby egzystować na rynku. No, dostępne na przykład niskoprocentowane pożyczki, bo przecież dysponowanie bezpośrednie pieniądzem publicznym ma też swoje granice. Przyczyna jest oczywista. Zmniejszenie skali zachorowalności na COVID. Jeżeli specjaliści prognozują, że w przyszłym tygodniu przekroczymy 30 tysięcy, spodziewałem się, że po tych wszystkich lawinowych wzrostach będziemy mieli do czynienia z takimi wzrostami już wczoraj, ale jestem przekonany, że dopiero odczujemy poprawę wynikającą z tych ograniczeń w następnym tygodniu. Nie w przyszłym, a w następnym, jeszcze miesiąca listopada. Jak skutecznie zostanie to przeprowadzone i my sami się zdyscyplinujemy, zastosujemy się do tych ograniczeń, to efekty osiągniemy dość szybko, w ciągu miesiąca. Jeżeli w tej chwili już dochodzimy i dzisiaj dojdziemy do przekroczenia 500 000 potwierdzonych zarażeń, to jest gigantyczna wielkość. Nasze województwo na mapie Polski jawi się pośród tych najmniej, powiedziałbym, zagrożonych, ale przecież pół roku temu pierwszy przypadek wykryto właśnie w województwie lubuskim, a potem następne były tak rzadkie, że nam się wydawało, takie było powszechne przekonanie, że właściwie zagrożenie koronawirusem w lubuskiem gdzieś idzie obok. Mhm. Nie ma go bezpośrednio wśród nas, a mimo tego, przypominam sobie, bo przecież o tym też na bieżąco rozmawialiśmy, społeczeństwo, gorzowianie, zielonogórzanie, lubuszczanie, bardzo przecież konsekwentnie stosowali się do wskazań specjalistów od epidemii i epidemiologów i szybko osiągaliśmy sukces, ograniczając transmisję.
A w pana opinii to, co teraz rząd rozkazał, zaproponował, czyli ten lockdown, który faktycznie od dzisiaj wchodzi w życie, przyniesie jakieś efekty w związku z walce z pandemią?
No, moim zdaniem za dwa tygodnie będziemy odczytywać te efekty i moim zdaniem za dwa tygodnie, jeśli oczywiście ostatecznie ustaną te bardzo nierozsądne, żeby nie powiedzieć głupie, zachowania protestujących i zmniejszymy miejsca, w których masowo przekazywany jest wirus. Jeżeli ograniczymy się i zastosujemy, będziemy chodzić tylko w miejsca uczęszczane w pilnych potrzebach, apteka, sklep spożywczy, a i też zachowaniem tam rygorów. No ja niestety obserwuję, że w Gorzowie, w niektórych sklepach, mimo że są ze strony organizatorów sklepu zapewnione środki higieny w postaci środka odkażającego, dostępnego przecież bezdotykowo, duże tablice informacyjne o tym upominające czy uprzedzające i przypominające o tym, żeby zakrywać usta i nos podczas przebywania w sklepie, to zdarzają się młodzi ludzie, starsi raczej nie, ale młodzi ludzie, którzy lekceważą ten obowiązek. To są ci tak zwani płaskoziemcy, którzy uważają, że nikomu się krzywda stać z tego powodu nie może, że jak nawet zapadną na tę chorobę, to ją spokojnie przejdą. A zwracam uwagę na to, szczególnie młodym ludziom, że nikt dotąd jeszcze, dopiero pierwsze efekty badawcze będą znane pod koniec tego roku i na początku przyszłego roku, jakie spustoszenie w organizmie robi ten wirus, nawet przebyte zachorowanie bezobjawowo. Wydolność płuc, serca, nerek.
Dobrze,
już nie mówię o ograniczeniu zdolności płodzenia i tak dalej na mężczyzn. No jeżeli lekceważą taką elementarną wiedzę wynikającą przecież ze strony fachowców, no to jak można innych przekonać?
Ale pytałem, zaczęliśmy od gospodarki i jeszcze na tej gospodarce zostańmy. Mirosław Marcinkiewicz, wiceszef Sejmiku Platforma Obywatelska, powinien być z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jestem, to nie mój telefon, ale właśnie trudności techniczne czasem się zdarzają. Do rzeczy, jeżeli chodzi o gospodarkę, o to, co się w tej chwili dzieje, panie redaktorze. Ja mam jedno pytanie zasadnicze. Czy leci z nami pilot? To pytanie zadajemy od pewnego czasu i niestety odpowiedź jest negatywna. Totalny chaos, jak widziałem ostatnią konferencję pana premiera, no przepraszam za określenie, ale to jest żenada. Pan premier ogłasza kolejne obostrzenia, które wydają się zresztą spóźnione, ale jednocześnie zapowiada pakt dla przedsiębiorców. W tym samym czasie Sejm ma czas na wszystko, więc przesuwa, władcy Sejmu pisowscy przesuwają posiedzenie o 2 tygodnie, choć trzeba ten pakiet dla przedsiębiorców przyjąć.
A pan nie wierzy w to, co mówił marszałek Terlecki, że to ze względu na COVID i ze względu na to, że wielu pracowników...
Panie redaktorze, choruje? Można robić zdalnie, można pracować, bo jesteśmy w takiej sytuacji. My nie mamy czasu na to, żeby odsuwać w czasie podejmowanie najważniejszych decyzji. Czekają na to przedsiębiorcy.
No dobrze, ale z drugiej strony premier Mateusz Morawiecki mówi tak, że apeluje do...
Sklepy meblowe będą zamknięte.
A o tym za chwilę.
Nie było ich w rozporządzeniu, tym, którego jeszcze nie ma. No panie redaktorze, chaos.
Ale wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił, że też Senat czeka z jedną z ustaw covidowych i nie proceduje.
Ale jaką ustawą? Pan marszałek Grodzki powiedział wyraźnie, jeżeli Sejm nie będzie zwołany, to zwoła Senat pytając, chcąc zadać pytanie panu premierowi, co się dzieje. I to jest jedna rzecz, panie redaktorze. Mówimy o gospodarce. Jeżeli mamy mówić o tym, co się dzieje z kolei w służbie zdrowia, to jest w ogóle totalny po prostu chaos.
O służbie zdrowia to za chwilę, bo zatrzymajmy się na gospodarce. Marek Surmacz, ja chciałem zapytać tylko o te obostrzenia, które dzisiaj wchodzą w życie, no bo rzeczywiście na przykład zamknięcie sklepów meblarskich, dla sklepów meblarskich było dużym zaskoczeniem. Dzisiaj Paweł Szefernaker, wiceszef MSWiA, no tłumaczył w mediach, że z godziny na godzinę podejmuje się decyzje w trudnych warunkach i po prostu... przeprasza. No ale czy to nie jest dziwne, że na przykład jeden sklep jest otwarty, Empik otwarty, teatr zamknięty, biblioteka otwarta. No, czy jest tu jakaś konsekwencja w pana opinii?
No jest konsekwencja i naprawdę trzeba udawać ignoranta albo być strasznym cynikiem, żeby powtarzać to bleblanie opozycji jak zawsze o chaosie, o przerażeniu w ogóle. No najbardziej przerażeni są prawdopodobnie ci, którzy nie są blisko życia i nie mają pojęcia o tym, w jakich warunkach funkcjonujemy w tej chwili na bieżąco, albo mają cel polityczny, bzdury opowiadać publicznie i z tego to wynika. To te same śpiewki słyszeliśmy wiosną. Chaos, nieprzygotowanie, brak przepisów. A jak to wyszło? Najszybciej wyszliśmy z tego dołka gospodarczo w całej Europie. I gdyby
a
nie druga fala
teraz
pandemii,
czarnej...
to bylibyśmy o wiele dalej. I jeżeli chodzi o kwestie związane z tym podejmowaniem z godziny na godzinę, dziś podejmowane są decyzje już na podstawie danych wynikających z dostępnych statystyk. Jeżeli wiemy, że biblioteki nie są supermarketami, to jest przecież oczywiste, jak 2 dodać 2 jest 4. Tam przychodzą tylko konkretnie ludzie, powiedziałbym, rzadziej niż do kościoła, gdzie ta zbiorowość jest większa, ale musi być unormowana powierzchnia i przestrzeń i dystans i reżim sanitarny. To jeżeli biblioteka jest wyłączona, to jest dla mnie oczywiste. Ale sklepy meblowe, czy mam powiedzieć, nie będę wymieniał o firmy, ale proszę pójść zobaczyć w Gorzowie, znanym niedawno otwartym sklepie meblowym, jak wygląda, jaki tłok tam jest, jak się ludzie przemieszczają, jakie jest natężenie ruchu. No niestety tak to wygląda. Sklepy meblowe, nie wszystkie są takie, gdzie stoją 2 wersalki i 1 szafa. Dzisiaj to są wielkie hale, gdzie ludzie się przechadzają, spędzają całe dnie i w związku z tym są także miejscami przekazywania transmisji tego wirusa. Więc na podstawie ruchów ludności, ruchów klientów, wyłączane są te segmenty, szczególnie handlu, które mogą generować zwiększone zakażenie. Przecież Państwo wiedzą doskonale, bo to już jest wiedza dostępna przedszkolakom, że jeden zakażony w pierwszych czterech dniach, nie mając świadomości zakażenia, bo jeszcze nie ma żadnych objawów, zakaża co najmniej 100 następnych potencjalnie zagrożonych.
Krajowy konsultant do spraw...
Jeżeli o tym wiemy, to najlepiej nie ryzykować pojawienia się w miejscach dostępnych wirusowi, a po drugie ograniczać ryzyka wynikające z transmisji tego wirusa dalej do ludzi, nie szwendać się tam, gdzie nie potrzeba. No i jak często odwiedzamy sklepy meblowe? No polskiego za przeproszeniem grzyba łażenie na zwiedzanie tego sklepu. No ale większość niestety ludzi ma taki zwyczaj zwiedzania sklepów i hipermarketów, a z zakupami to różnie było.
Mirosław Marcinkiewicz, rozmawiamy o gospodarce. Ja chciałem zapytać o lubuskie bony wsparcia, bo co z nimi? Miały być, słyszymy teraz ostatnio Łukasz Mejza, radny sejmiku, miał konferencję w tej sprawie i pokazywał przykład jednego z przedsiębiorców, który nie dostanie wsparcia z wojewódzkiej kasy, bo źle podał nazwy kwiatów, którymi handluje. Czy tak to ma wyglądać? I co z bonami wsparcia?
To znaczy, wie pan co, pan Łukasz Mejza różne bajki opowiada, więc ja tego nie potrafię zweryfikować w tym momencie, zresztą chyba szkoda na to czasu. Wiem tylko, ja nie zajmuję się tymi bonami, też podobnie jak przedsiębiorcy czekam, żeby ta procedura się zakończyła.
A czy to nie jest za długo w pana opinii?
Przypomnę, panie redaktorze, że tych wniosków jest wiele, wiele złożonych, wiele tysięcy i była na początku podstawowa uwaga, żeby wszystkie wnioski, nawet te, które formalnie zawierały braki, musiały być rozpatrzone, więc przyjęta została pewna ścieżka uzupełniania czy poprawiania braków w pierwszym jakby takim kontakcie. Spowodowało to kapitalne przesunięcie możliwości rozstrzygnięcia tego. Wiem, że to się zbliża do końca, ale to jest gigantyczna praca właśnie po to, żeby nie popełniać błędów tego rodzaju. Więc bardzo, według mojej wiedzy, niebawem ten proces się zakończy, ale nie przyspieszymy tego. Tu wszystkie procedury muszą być jednoznacznie dochowane.
Proszę,
Ja tylko dodam jeszcze, panie redaktorze, bo tutaj usłyszałem. Że sklepy meblowe to nic tam takiego wielkiego. Myślę, że pan Surmacz powinien to powiedzieć przedsiębiorcom, którzy z dnia na dzień się o tym dowiadują, tak jak wielu innych dowiaduje się z dnia na dzień. Gdy mówię o chaosie, to nie po to, żeby sobie mówić, ale podobnie jak z zamknięciem cmentarzy na 1 listopada. Robi się to właściwie w przeddzień, zaskoczenia, nikt się nie może przygotować, a przedsiębiorca, który zatrudnia ludzi, który musi płacić najmy, cały szereg, zapewnić łańcuch dostaw, nie może się o tym dowiadywać z dnia na dzień. Ale panie redaktorze, myślę, że problem jest właśnie większy. Tutaj pan Surmacz fajne rzeczy opowiada, ale przy okazji powiedzmy to sobie wyraźnie, kłamie po prostu, jeżeli chodzi o mówienie swojego zdania na antenie. Niedawno powiedział, że można iść do apteki każdej jednej, kupić sobie szczepionkę na grypę. Wracam do tej sprawy, bo tak, po tamtym programie pojechałem do apteki jednej, drugiej, trzeciej i kolejnej i oczywiście zobaczyłem tylko zdziwione spojrzenia pani aptekarek, które mówią, nie wiemy, kiedy to będzie. Nie wprowadzajmy chociaż właśnie w takim trudnym czasie ludzi w błąd. Czemu rząd nie powie wyraźnie, nie ma tych szczepionek. Będą może, nie wiem, w grudniu albo w styczniu, ale to by była jakaś wiadomość. Nie pogłębiajmy chaosu informacyjnego, kłamiąc lub wprowadzając ludzi w błąd.
Marek Surmacz.
Myślę, że ludziom w takich
trudnych czasach... Ja mam pytanie na antenie do pana Marcinkiewicza. Czy pan się zaszczepił na grypę?
Należy się mówienie prawdy. Mówienie prawdy. To wtedy łatwiej...
Się, Marek Surmacz, strasznie się prowadzi przez telefon.
Pan się zaszczepił na grypę, panie Marcinkiewicz?
No nie, bo nie mogę kupić szczepionki.
No to...
Odpowiadam panu.
To dziwne, to dziwne. Bo ja wiem, że była dostępna szczepionka na przykład. Ja miałem taką możliwość również, ale nie korzystałem z niej, bo się nie rozczepiam.
To niech pan wskaże, gdzie.
To jest mój wybór.
Dobrze.
Kupić szczepionkę.
Dobrze,
tak jak
panowie.
Jeśli chodzi, panie redaktorze i proszę państwa, jeżeli chodzi o te zarzuty, niech pan zwróci uwagę, niech pan zwróci i słuchaczy apeluje. Przed chwilą o bonach wsparcia lubuskich pan Marcinkiewicz mówi, że to taki trud, że to tyle pracy, że to zaangażowanie, że błędy muszą być niwelowane. I z lekkim jęzorem kłapie na rząd, który ma całą Polskę na głowie, miliony przedsiębiorców. To jest właśnie ta hipokryzja. To jest ta hipokryzja. Jeżeli za służbę zdrowia i za bony wsparcia lubuskie, samorządowe, odpowiada samorząd województwa, którego za co odpowiada pan Marcinkiewicz, to jest trud wymagający specjalnego poświęcenia i zaangażowania i wyeliminowania błędów, a na rząd naskakuje jak kozica na pochylone drzewo. No sorry. Trochę uczciwości w tym wszystkim.
A ja bym prosił o troszeczkę lżejszy język, że tak się wyrażę, panów, bo słuchają nas przede wszystkim nasi słuchacze. Co ze służbą zdrowia? Bo różne wieści przychodzą z kraju, ale żyjemy w województwie lubuskim i skupmy się na lubuskiem. Ogólna liczba łóżek dla pacjentów covidowych rośnie, jak informuje Urząd Wojewódzki. W tej chwili 1143 łóżka, 650 jest zajętych. Łóżka respiratorowe, 56 dostępne dla pacjentów covidowych, 42 zajęte. Jest bardzo dużo, tak mi się wydaje. Mamy informacje o kolejnych przygotowaniach do kolejnego tymczasowego szpitala w Zielonej Górze, że te plany gdzieś już tam są tworzone. Czy nasi słuchacze mogą czuć się bezpiecznie w opinii panów, jak to wygląda, panów radnych sejmiku, którzy też oceniacie pracę zarządu województwa, który odpowiada za służbę zdrowia w regionie także? Mirosław Marcinkiewicz.
Tylko wyjaśnimy jedną rzecz zasadniczą. Tak, zarząd województwa odpowiada za funkcjonowanie szpitali
województwa. Ja mówię także, nie powiedziałem, że tylko.
Ale chcę, żeby to była jasność. Za funkcjonowanie tych szpitali, mhm. Za finansowanie tychże szpitali odpowiada NFZ, a za całą walkę z pandemią odpowiada rząd. No takie są kompetencje, tak są poukładane. W naszym województwie, to znaczy, proszę państwa, wszystkich chciałbym też uspokoić, jest bardzo, ale to bardzo trudna sytuacja w szpitalach i to sobie wyraźnie powiedzmy, ale póki co każdy pacjent, który wymaga pomocy, powinien tę pomoc utrzymać. Tu też pewne rzeczy się dzieją z zaskoczenia i stąd szpitale, nie tylko wojewódzkie, również powiatowe, z dużym trudem realizują obowiązki nakładane przez państwo, bo często są to obowiązki nakładane przez pana wojewodę w tym wypadku, że tak powiem prawie, że z dnia na dzień. Jeżeli szpital taki jak w Słubicach czy w Drezdenku musi zakończyć nagle swoją działalność i przystosować się do zajęcia się pacjentami covidowymi. To jest w sytuacji epidemiologicznej w tej chwili oczywiste. Pytanie, czemu tak późno, czemu to z dnia na dzień musi się dziać, bo ten szpital musi wykonać gigantyczną pracę. Musi przygotować cały sposób poruszania się w szpitalu do sytuacji covidowej, budować śluzy. Słyszymy o tym i często jest to problem, zapewnienie dostępu do tlenu. Tlenu w budlach praktycznie nie ma, on jest wręcz nie do zdobycia w tej chwili. Trzeba budować zbiorniki na zewnątrz, to trwa, tego się nie robi w ciągu kilku dni. Trzeba budować instalację wewnętrzną. Tlen jest tutaj niezbędny dla utrzymania życia wielu ludzi. Niestety właśnie narzekając i wskazując wręcz, że straciliśmy czas, który był, bo mogłyby być plany awaryjne. one powinny przewidywać takie rzeczy, tak żeby odpowiednio wcześniej szpitale mogły się przygotować. A co w tej chwili może robić samorząd, zarząd województwa? No właśnie, znowu, to nie jest zadanie samorządu wojewódzkiego, ale na przykład właśnie w ostatnim tygodniu kolejne partie środków ochrony osobistej zostały skierowane do szpitali właśnie w Słubicach, właśnie w Drezdenku, bodaj w Krośnie, do kolejnych pojedzie to, co samorząd po prostu zgromadził, pomagając rządowi. Wszyscy musimy sobie poradzić razem z tą okropną chorobą, ale oczywiście niech każdy odpowiada za siebie i dobrze, planowo wykonuje swoje obowiązki.
Marek Surmacz.
Czasami jak słucham przedstawicieli opozycji, to mam wrażenie, że oni żyją w zupełnie innym świecie. Dlatego, że wiosną tego roku, kiedy rząd podejmował reakcję o obostrzeniach różnego rodzaju, żeby zapobiec rozwojowi pandemii, wtedy oczywiście i zabójcze koperty były i pamiętamy o tym, że wybory powinny się odbyć na jesień. Te oświadczenia wszystkie specjalistów rzekomych opozycyjnych, którzy prognozowali lepszą pogodę epidemiczną na jesień. Tego się nie da jak w fabryce śrubek zaplanować. Cała Europa, żeby nie powiedzieć cały świat, nie był przygotowany na tak szeroką drugą falę tej epidemii. Niestety tak to wygląda, że jeżeli się w wakacje odpoczywaliśmy i lekko poluzowane zostały z oczywistych powodów, po obciążeniach zbiorowo-psychologicznych na wiosnę, wymagany był taki lekki odbój, ale z zachowaniem oczywiście ciągle jednak w głowie przestróg i informacji o tym, że to może nastąpić, bo tak się mówiło, że z falą grypy, ale to bardziej przewidywano ewentualnie gorszy przebieg zakażeń grypowych niż epidemicznych koronawirusa COVID. I w związku z tym nie można przewidywać ani rok temu o tej porze, my już nie pamiętamy, rok temu o tej porze pierwsze sygnały z Chin płynęły, że gdzieś w laboratorium coś się wydarzyło, ale nikt temu nie dawał wiary, bo to było nieoficjalne, plotkarskie i tak dalej. W grudniu było już natężenie większe. W styczniu pojawiły się pierwsze informacje i mamy za sobą 10 miesięcy w tej chwili funkcjonowania w zupełnie innych warunkach. Nie wiem, skąd to utyskiwanie opozycji, że jakiś szpital musi się dostosować w warunkach epidemicznych, technicznie i organizacyjnie do wymaganej
sytuacji. Pan nie wie, o czym pan mówi.
No na litość boską, każdy dyrektor ma kompetencje do tego, żeby to zrobić. Jeżeli nie ma, to nie płaczmy nad nimi, tylko zmieniajmy dyrektorów. No, tak to powinno wyglądać. Jeżeli nie mamy tej zdolności. Dziś największym problemem są kadry fachowe, medyczne, nie zarządzające, nie specjaliści od zarządzania, od marketingu, od odpowiadania niestworzonych rzeczy, tylko lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego. To jest dzisiaj najpilniejsza potrzeba. Jest porozumienie wojewody z marszałkiem województwa. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu szybszym na wykonanie inwestycji szpitala w Zielonej Górze. On będzie szpitalem covidowym. Rząd dofinansowuje to zadanie i z tego, co wiem, to za 2 tygodnie mniej więcej, no za 3 tygodnie, taki jest plan, że będziemy bardzo bliscy ukończenia już postawienia tego szpitala w gotowości. Bo tam oprócz tego, że potrzeba wyposażyć, to jeszcze trzeba dokończyć roboty inwestycyjne. Przypomnę tylko, że w 9-10 dni zbudowano szpital na Stadionie Narodowym, więc naprawdę technicy i organizatorzy potrafią to zrobić, jeżeli mają odpowiednie umiejętności i środki. Środków nie brakuje, bo one zostały zapewnione. Potrzebna jest tylko fachowa organizacja i odpowiedni technicy, nic więcej.
I na koniec poproszę panów o bardzo krótką odpowiedź, bo zostały nam dosłownie 2-3 minuty do serwisu informacyjnego i do końca pierwszej części politycznego podsumowania tygodnia. Czy kuratorzy oświaty powinni wyjaśniać sprawę uczestnictwa dyrektorów i nauczycieli w protestach, które się odbywają w kraju? Mirosław Marcinkiewicz, tylko proszę krótko.
Krótko. Skandal w Lubuskim, to co się wydarzyło w trzecim LO w Zielonej Górze, to dotyczy niestety naszego kolegi sejmikowego, który jest tam dyrektorem, który złożył po prostu donos na swoich ludzi. To jest po prostu wstrętne, to się to, co się przydarzyło z kolei w Dobiegniewie z udziałem pani burmistrz i naszej pani kurator. Takie rzeczy tak były. Ja pamiętam te rzeczy w głębokim PRL-u, donosicielstwo, nieprzestrzeganie podstawowych praw obywatelskich, uczenie młodzieży kunktatorstwa, udawania, a nie pokazywania tego, co, o czym się myśli, co jest naprawdę ważne. Skandal Marek, i nic więcej na ten temat nie powiem.
Marek Surmacz.
Dla zdemoralizowanych polityków Platformy Obywatelskiej uczestnictwo nauczyciela w manifestacji razem z uczniami, z niesieniem łącznie tablic wulgarnych i wykrzykiwaniem wulgaryzmów publicznych jest zupełnie naturalne, ale to tak jest. W świecie przestępczym i gangsterskim obowiązują inne zasady etyki. Dla mnie kurator i ci burmistrzowie, prezydenci, dyrektorzy szpitali, dyrektorzy szkół wykonują obowiązki nadzoru nad powierzonymi uczniami. Donosiciele to byli w czasie, kiedy agenturę tworzyła bezpieka i Platformie Obywatelskiej ci u nich dostatek. Dostatek tej agentury jest wystarczający, więc proszę szukać we własnym środowisku kapusiów, a nie szukać gdzie indziej.
Kończymy tę część. Bardzo panom dziękuję za dyskusję. Wiceszef Sejmiku Platforma Obywatelska Mirosław Marcinkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dużo zdrowia.
I Marek Surmacz, radny Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość.
Uprzejmie dziękuję i pozdrawiam państwa. Kłaniam się.
Marcin Sasin, wracamy po krótkiej przerwie. Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa lubuskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, jest przy telefonie z nami. Halo?
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Witamy i Karol Zieleński, doradca wojewody lubuskiego. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry państwu.
Dyrektor biura wojewody lubuskiego, przepraszam.
Nie szkodzi to, wiadomo o co chodzi.
No wiadomo o co chodzi. Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. 27 875 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim. 510 przypadków. Skorzystam z okazji, że mam właśnie na linii dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego. Czy wiemy, jak to się rozkłada, jeśli chodzi o całe województwo, ta liczba zakażeń?
Tak, dzisiaj faktycznie 510 przypadków. Kolejny raz w tym tygodniu wysoka cyfra. Najwięcej w powiecie nowosolskim 73, w Gorzowie 71, Zielona Góra 56, powiat międzyrzecki 53 i w pozostałych już to są niższe liczby, najmniej w strzelecko-drezdeneckim 8 przypadków.
Jeśli chodzi o stan?
Są łącznie do tej pory już mamy 9908 przypadków. Dzisiaj niestety też odnotowaliśmy kolejnych 20 zgonów. Tutaj najwięcej tych zgonów miało miejsce w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim, ale także tu w innych szpitalach, w Słubicach, w Drezdenku. Rozpiętość wiekowa też jest tutaj dość spora. Mamy mężczyznę, który miał 92 lata, ale także 60-parolatkowie też tutaj niestety są.
Jeśli chodzi o stan osób, u których potwierdzono COVID-19, to jaki jest?
No na tą chwilę globalnie w województwie od początku lubuskim mamy 9908 przypadków.
Ale zapytałem o stan tych osób, u których potwierdzono teraz tych 510 zakażonych. Czy macie informację, ilu wymaga hospitalizacji, ilu tylko i wyłącznie kwarantanny?
Tutaj z głowy panu dokładnej liczby nie powiem, rozumiem. Ale tak jak zazwyczaj proporcjonalnie większość osób na szczęście pozostaje w domach, w izolacji domowej i tutaj pewien procent trafia tylko do szpitali.
Od dzisiaj nowe obostrzenia wchodzą w życie. Czy to przyniesie oczekiwany efekt? Tadeusz Jędrzejczak.
No po pierwsze trzeba powiedzieć o tym, że mamy nadzieję wszyscy, że te obostrzenia, które w znacznej części są absurdalne, jak zamknięcie sklepów meblowych, czy opóźnienie wprowadzenia niektórych obostrzeń, mamy nadzieję, że przyniosą efekty, bo sytuacja w Polsce przekroczyła to, o czym mówiliśmy w okresie wiosennym. Ja tylko poinformuję pana dyrektora, bo państwo tak chodzicie koło tych wyników, jakby rząd na to nie odpowiada, więc poinformuję o trzech rzeczach. Pierwszą, wiosną tego roku polski rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało do północnych Włoch grupę lekarzy, epidemiologów, specjalistów od tworzenia zapasowych szpitali do Włocha, żeby nie tylko pomogli włoskim lekarzom, ale żeby również przywieźli niezbędne doświadczenia. Ci ludzie wrócili, przygotowali raport wiosną tego roku dla polskiego rządu, którym napisali, co należy zrobić w najbliższych kilku tygodniach, bo inaczej w jesieniu będziemy mieli poważne problemy. Oczywiście, jak to u nas, najważniejsze były wybory Dudy na prezydenta i walka o stołki wewnątrz koalicji. W związku z tym, tym raportem się nikt nie przejął. Efekty dzisiaj mamy następujące. Już nie mówię o lockdownie, który jest faktem dzisiaj w kraju. W Polsce w październiku zmarło 47 tysięcy ludzi. To jest o 13 tysięcy więcej niż przed rokiem. Z tego 3,1 tysiąca osób były to osoby, które zmarły w wyniku zarażenia koronawirusem. Sprawą drugą, którą chcę powiedzieć, żebyśmy zaczęli mówić w końcu prawdę o tym rządzie i o tym, jak to funkcjonuje. Otóż w roku ubiegłym, o tej samej porze, w ciągu ostatnich kilku, w ciągu całego roku, leczono i hospitalizowano w szpitalach polskich 6364 osoby, które były chore kardiologicznie. Dzisiaj to jest 298 pacjentów. W roku 2019 przez poradnie kardiologiczne przewinęło się ponad 20 tysięcy pacjentów. Dzisiaj to jest 964 osoby. W związku z tym warto wiedzieć, że rząd polski, pan minister zdrowia, wyjął spod opieki covidowej chorych na choroby onkologiczne i choroby kardiologiczne. W związku z tym ta ilość zmarłych, która w Polsce staje się dramatyczna, jest coraz większa. W związku z tym to, co mówimy od wielu miesięcy, trzeba było, panowie, nie zajmować się statystykami i kampaniami wyborczymi, trzeba było zmienić prawo latem tego roku, przygotować miejsca, w których szpitale zastępcze będą mogły być powołane, przeszkolić lekarzy, zmienić przepisy dla lekarzy z zagranicy i dzisiaj bylibyśmy w innym miejscu. Dzisiaj rano z zażenowaniem oglądam prezesa Rady Ministrów, który biega po pustej hali w Katowicach, która jest jego okręgiem wyborczym i ogląda stawiane słupki, do których będą przykręcane technologiczne urządzenia, dzięki którym będziemy mogli ludziom ratować życie. To powinno być zrobione 2 albo 3 miesiące
panie marszałku, temu, a nie teraz. To ja zapytam, czy na przykład Zarząd Województwa Lubuskiego mógł wcześniej przekazać 30 milionów na organizację w 2 szpitalach łóżek covidowych, bo zrobiliście to w październiku, a...
Po pierwsze, panie redaktorze, Zarząd Województwa i Sejmik Województwa Lubuskiego, bo zarząd sam z siebie nie ma dostępu.
Tak, rozumiem, że pytaliście Sejmik.
Przekazali wiosną, no, to chcę panu powiedzieć. Przekazaliśmy wiosną tego roku ponad 50 milionów złotych na zakupy i usprzętowienie szpitali w naszym regionie.
Pieniędzy unijnych.
Ale to są pieniądze unijne przyznane naszemu regionowi do dyspozycji zarządu województwa.
Tak jest. Na co trzeba było zgody
Unii Europejskiej.
No, tak jest. No,
myśmy o to wystąpili i żeśmy to zrealizowali jako jedni z pierwszych w kraju. Jeżeli zaś chodzi o szpitale zapasowe, no to na co mieliśmy dawać na szpitale zapasowe?
Nie mówię o zapasowych szpitalach. Mówię o tym, że też współodpowiadacie za organizację pracy szpitali tych w Lubuskiem.
Nie. Panie redaktorze, niech pan tutaj, ja rozumiem wszystko. Pan tak
nie, pan nie rozumiem. Znaczy, ja rozumiem, co ja pan chce powiedzieć, natomiast ja muszę dopytać, tak?
No to próbuję odpowiedzieć. Decyzja o tym, że szpital w Słubicach, szpital w Drezdenku, koordynacyjny szpitalem w Gorzowie będzie szpital dorzowski i że że zapasowym oddziałem szpitalnym będzie szpital w Zielonej Górze, w budowanym Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, podjął wojewoda lubuski przed kilkunastoma dniami. Więc byśmy przekazali dla zarówno szpitala w Gorzowie, jak i szpitala w Zielonej Górze po około 15 milionów złotych na niezbędne wyposażenie i doprowadzenie tych oddziałów, które zostały wyznaczone przez pana wojewodę na te oddziały właśnie zapasowe, żeby jak to się wydarzyło. Dopiero w ubiegłym tygodniu, czy w tym tygodniu, pan wojewoda po wielu dniach dyskusji i rozmów podpisał umowę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, w której gwarantuje dofinansowanie wyposażenia i przygotowania tego oddziału na oddział przygotowany do przyjęcia pacjentów z COVID-em. W związku z tym my realizujemy to, co do nas należy w tym czasie, kiedy decyzję podejmuje administracja rządowa, która odpowiada za bezpieczeństwo.
To zapytam teraz dyrektora Biura Wojewody Lubuskiego, Karol Zieleński. Czy można było szybciej pewne decyzje podjąć tak, żeby teraz na szybko nie trzeba było organizować kolejnych miejsc dla łóżek covidowych?
O tym, szanowni państwo, rozmawialiśmy już tydzień temu i dwa tygodnie temu. Te prace nad przygotowaniem do jesiennej fali epidemii nie rozpoczęły się w październiku, tylko one trwały praktycznie od wiosny, a wojewoda sformalizował je powołaniem zespołu 10 sierpnia, ale proszę też zrozumieć, że postawienie, wybudowanie nowych obiektów czy uposażenie to są długie procesy, trzeba zapewnić finansowanie dlatego i to jest robione w dobrym tempie moim zdaniem i tutaj krytyka, że szybciej, wolniej oczywiście jest krytyką i jest świętym prawem opozycji do krytykowania, ale w tym momencie ona jest nietrafiona. To było cały czas realizowane. Polska nie jest tutaj jakimś wyjątkiem w skali Europy czy w skali świata. Widzimy, co się dzieje w innych państwach Unii Europejskiej, chociażby Belgia, godzina policyjna, tego w Polsce nie ma. I te kraje wyżej rozwinięte cywilizacyjnie niż Polska też zostały zaskoczone przez tak duże natężenie epidemii. Tutaj polski rząd analizuje sytuację, dopasowuje cały czas strategię do zmieniających się warunków. Tutaj działania są prowadzone cały czas i tutaj nie ma co krytykować za bardzo, tylko w województwie lubuskim pokazaliśmy, znamy wszyscy historię dialogu między Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim. Tutaj na jesieni ten dialog już jest jednokierunkowy. Idziemy razem, aby zrealizować cel. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa lubuskiego i tego się trzymajmy.
Tadeusz Jędrzejczyk, chciałem zapytać, panie marszałku, bo o lubuskie bony wsparcia. Pytałem w pierwszej części, co z nimi? Czy tak jak Marek Surmacz, pan ma jakieś uwagi do tego projektu, czy tak jak Mirosław Marcinkiewicz, powie pan, że no wszystko musi przejść swoje procedury? Jak z pana punktu widzenia to wygląda?
Czy wie pan, ja powiem szczerze, ja byłem przekonany, że te bony wsparcia gospodarcze już dawno funkcjonują, są podpisane, bo myśmy wychodzili z takiego założenia, że są to pieniądze, które przekazujemy samorządom gospodarczym i one mają przeprowadzić te wszystkie procedury i przetargi. Ja nawet nie wiem, ja myślałem, że to jest realizowane, przepraszam bardzo, ale to jestem zaskoczony, że to nie jest.
Znaczy, bądźmy uczciwi, że jeśli chodzi o lubuskie bony wsparcia, to Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa w Gorzowie poradziła sobie na tyle, na ile mogła i ten problem, który wyniknął w połowie roku, no nie dotyczył Zachodniej Izby, a lubuskiej organizacji pracodawców na południu województwa. No teraz pytanie, czy to nie powinno być tak, że przedsiębiorcy powinni to wsparcie obiecane dostać, a nie czekać? No i telewizja wczoraj, zdaje się, też podała, że kuriozalna sytuacja. Jeden z przedsiębiorców dostał odmowę, bo zdaniem oceniającego źle napisał nazwy kwiatów. Czy to tak powinno być, panie marszałku?
Tego nie wiem, no dlatego byśmy chcieli uniknąć uczestniczenia w tego typu procedurach i dlatego i daliśmy organizacji pracodawców, te kilkanaście mianów i zachodnich rzeczy przemysłowo-handlowe, żeby we własnym gronie, w sposób czytelny i transparentny te procedury poszły. Ja nie znam szczegółów, bo nie wszystko po prostu wiem. Ja byłem przekonany, że to już dawno zostało rozwiązane i konkursy zostały powtórzone, a środki są na kontach pracodawców. W poniedziałek dowie się pani redaktor, z chęcią państwo poinformuje, na jakim etapie to jest, bo ja się tym osobiście nie zajmuję i mówiąc szczerze, jestem zaskoczony tym pytaniem i tymi faktami, które pan redaktor podaję. Ja nie chciałbym wprowadzać słuchaczy w błąd po prostu.
Rozumiem. A jeśli chodzi o pomoc państwa, Karol Zieleński, tutaj premier obiecuje mocne wsparcie, ale no, Sejm jeszcze nie przegłosował tej ustawy covidowej. Opozycja ma o to duże pretensje. Jak to będzie?
tutaj premier zapowiedział pakiet wsparcia, ale to nie są wprowadzane nowe narzędzia, są po prostu, jest wydłużony czas działania programów, które zostały zaproponowane przez rząd wiosną, także według tutaj premiera, kancelarii premiera, kontynuacja nie wymaga tutaj zmian ustawowych. Mhm. Ustawa cały czas jest i chodzi też o szybkość reakcji w momencie, kiedy z jednej strony wprowadzany jest wyższy reżim sanitarny, z drugiej strony jest tutaj od razu odpowiedź, że te osoby dostaną to wsparcie. Także myślę, że to pójdzie dobrą ścieżką. Przypomnę tylko, że w ramach pierwszego pakietu wiosennej edycji tutaj wsparcia w ramach szerokiego pakietu tych tarcz finansowych województwo lubuskie łącznie otrzymało ponad 3 miliardy złotych, zostało tutaj wkomponowane w lubuską gospodarkę. I tutaj też oczekujemy, żeby ten program, o którym Państwo tutaj mówiliście, lubuskie bony wsparcia, aby dość szybko stał się uzupełnieniem do tego, co robi już rząd.
No, przygotowuje się także gorzowski magistrat do tarczy tej gorzowskiej Dychy 2. To są pieniądze w skali miasta dość istotne dla życia lokalnych przedsiębiorców. A co sądzi o pomocy rządu Tadeusz Jędrzejczak?
A ja popieram każdą jedną formę aktywności rządowej, jeżeli ona idzie naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, dlatego że sytuacja jest wyjątkowo trudna i wyjątkowo dramatyczna dla naszego kraju. My jesteśmy krajem na dorobku, my nie mamy nadwyżek budżetowych w samorządach i w państwie. Dlatego też każda pomoc okazywana przez państwo, czy z pieniędzy unijnych, przepraszam, czy z pieniędzy budżetowych, jest jak najbardziej wskazana, by była konsultowana przez rząd i ministrów ze środowiskami gospodarczymi, żeby ci ludzie dostawali te środki naprawdę na te cele, które są im potrzebne. Tym bardziej, że ten kolejne ograniczenie aktywności gospodarczej w Polsce będzie pewnie dłuższe niż było wiosną tego roku, bo tak statystyki pokazują, jeżeli chodzi o skalę zachorowań. No i sprawa druga, no ucieszyłem się, nie ukrywam, że przez lata rządów PiS-u, gdzie obrażano Unię Europejską ustami pana Dudy i pana Morawieckiego, nagle teraz wszyscy ministrowie występują na tle flagi Unii Europejskiej i krzyczą, jak to Unia Europejska będzie nam pomagała w pakiecie odbudowy i rozwoju po COVID-zie. No się cieszę, że państwo się zorientowaliście, że jednak jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia Europejska również dla Polski przygotowała potężne środki finansowe. Z niektórych już nawet korzystamy. I powiem więcej, żebyście państwo wiedzieli, że te środki finansowe, które dostaną nasi aktywni gospodarczo obywatele za te kwiaty i znicze, będą pieniędzmi właśnie pochodzącymi z Unii Europejskiej, o czym pan premier zapomniał powiedzieć, no ale pamięć i prawdomówność pana premiera jest już legendarna nie tylko w Polsce, ale i w tej Europie.
Karol Zieliński?
Jeżeli tutaj pan Tadeusz odniósł się do tego programu bardzo szybkiego pomocy dla producentów chryzantem, oczywiście nadzoruje to, wdraża to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I jak większość tych programów tutaj unijnych, dedykowanych rolnictwu, to jest pół na pół, czyli 50% środków pokrywa budżet Unii Europejskiej, 50% pokrywa budżet państwa członkowskiego, w tym przypadku Polski. Mechanizm działania tego wsparcia jest bardzo prosty. Wystarczy oświadczyć, ile tych sztuk kwiatów nie zostało wprowadzonych na rynek. Istnieje możliwość redystrybucji. Tutaj zachęcam wszystkie instytucje publiczne, które mają taką możliwość. Wystarczy wejść na stronę ARiMR-u i wypełnić oświadczenie o przyjęciu ilości kwiatów i tutaj agencja będzie kontaktowała producenta i instytucje. Później będzie oświadczenie o przyjęciu tych kwiatów i środki będą wypłacone. No, natomiast tutaj ta część wypowiedzi, gdzie pan Tadeusz próbuje depromocjonować wzajemne relacje polskiego rządu i Unii Europejskiej, to nie jest do końca tak. Cały czas Polska walczy o to, by być równoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy dużym europejskim narodem, dumnym narodem, który zasługuje na to, by być traktowany na równi z innymi podmiotami. I tutaj jest oś dyskusji. Nikt nie neguje konieczności naszego członkostwa w Unii. Tutaj To jest w ogóle osobna rozmowa. Idea paneuropejska rozpoczęta została, jej wdrażanie, prace nad tą koncepcją zaraz po I wojnie światowej. I idea, z jaką Unia powstawała, ma służyć głównie pokojowi i równemu rozwojowi narodów europejskich, a nie interesowaniu się każdym aspektem życia społeczności, ingerującym też w zasady samostanowienia o sobie narodów zjednoczonych w Unii Europejskiej. Ale tak jak mówię, to jest dłuższy, ciekawszy temat. Pan Tadeusz jest tutaj moim sąsiadem. Zapraszam kiedyś na kawę, herbatę, możemy
Panowie,
porozmawiać.
Na koniec chciałem zapytać, czy dyrektorzy szkół powinni się tłumaczyć kuratorom oświaty z uczestniczenia w protestach, które miały miejsce w kraju w związku z Trybunałem, z decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Tadeusz Jędrzejczak, jak pan patrzy na tę sprawę?
No powiem krótko, no dla mnie to przypomniało najczarniejsze karty historii, kiedy dyrektor szkoły pisał donosy na własnych uczniów i wysyłał je do władzy nadrzędnej po to, że władza nadrzędna dokonała kontroli tego, kim ci u siebie są, a następnie prawdopodobnie będą służyły te listy do tego, żeby zainteresowała się władza państwowa ich rodzicami. I być może rodzice będą mieli z tego tytułu przykrości. Podobnie jak i przypadek tej dyrektorki opisywany w mediach społecznościowych, gdzie pani kurator złożyła donos do pana ministra Czarka. Pan minister Czarnek wczoraj akurat wieczorem przypadkowo zobaczyłem jego przepiękną twarz rozjaśnioną intelektualnym studiowaniem na KUL-u, który wykrzyczał wczoraj z siebie, że nie było ani jednego przypadku, że ktokolwiek, jakiekolwiek donosy na uczniów czy dyrektorów pisał, a już na pewno ministerstwo w tym nie uczestniczy. No więc pismo pani kuratorowej rady mieliśmy okazję przeczytać. I tradycyjnie w tym rządzie i rząd tak funkcjonuje, oparty jest na kłamstwie. No i nieprawdy, to jest obrzydliwe, bo co kogo obchodzi, co pracownik robi po godzinach pracy. I poza tym sprawa druga, to tak właśnie wyglądać ma Polska obywatelska w Unii Europejskiej. Polacy mają prawo do własnego zdania i wolności, a nie do robienia tego, co pan minister z księdzem czy z kardynałem sobie ustalą, by chcieli, żeby młodzież taka była. Przecież ten bunt, który mamy na ulicach od wielu tygodni, jest właśnie buntem przeciwko takim Czarnkom, takim Ewom Rawom i takim dyrektorom liceum jak Kościk w Zielonej Górze, żebyście państwo nie mieli żadnych złudzeń. To, że teraz będzie zduszony ten...
Dobrze, ale ja tylko zapytam, bo z drugiej strony Marek Surmacz też o tym mówił na początku naszej audycji, że też chodzi o pewne zachowania i wartości reprezentowane przez dyrektorów i tego na przykład kurator powinien pilnować.
Pan Surmacz niech zajmie się swoimi donosami, które pisał przez całe lata na Tadeusza Jędrzejczaka, które wszystkie okazały się nieprawdziwe. I wtedy, jak się z tego wytłumaczy, niech zabiera głos w sprawie dyrektorów i wychowania młodzieży. Im dalej pan Surmacz jest do wychowania młodzieży, kształtowania ich postaw, tym w Polsce będzie lepiej, a w regionie na pewno.
Karol Zieleński.
Ja tutaj uważam, że jednak kuratorium i jednostki samorządowe sprawujące nadzór organizacyjny nad szkołami jednak powinny się interesować tym, co się dzieje. Pamiętajmy, że szkoła to nie jest budynek, to nie są tylko nauczyciele, to jest miejsce, w którym uczeń spotyka się z nauczycielem, to jest miejsce, gdzie ma być przekazywana wiedza, gdzie mają być kształtowane poprawne zachowania społeczne. Widziałem to, o czym tutaj pan prezydent mówił, że to pismo pani kurator, oczywiście to jest sprawa zupełnie nowa. Proszę też tak z zimną głową się przyjrzeć. Nie wiem, czy wszyscy tutaj rodzice uczniów życzą sobie tego, aby nauczyciele aż tak mocno manifestowali swoje przekonania, czy w jedną, czy w drugą stronę. Kuratorium powinno dbać i monitorować jakość kształcenia uczniów. W szkole chodzi głównie o uczniów, a nie o inne rzeczy.
Dziękuję panom za dyskusję. Czas nam się niestety skończył. Tadeusz Jędrzejczak, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam panią kurator. Myślę, że będzie pani jeszcze wiele okazji do tego, żeby parę donosów napisać.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Dziękuję. Do widzenia. Życzę miłego dnia
państwu. Dziękuję panom za poświęcony czas. Dużo zdrowia państwu. Dziękuję za uwagę. Marcin Sasin, kłaniam się. Do usłyszenia.